3 czerwca, tak jak wspominałam w poprzedniej godzinie audycji, to nie tylko Światowy Dzień Roweru, ale również w naszym kraju jest to Dzień Savoir Vivre. I właśnie z tego powodu postanowiłam zaprosić do audycji z innej bajki naszego dzisiejszego gościa. Jest nim pan Władysław Harasimowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani i słuchaczom.
Pan Władysław Harasimowicz ze Stowarzyszenia Instytut Przestrzeni Publicznej jest jednocześnie wydawcą.
Tak.
I od 5 lat realizuje program, który jest programem, który pojawia się w różnych szkołach, w różnych miejscach w Wielkopolsce, a właściwie w powiecie poznańskim, można powiedzieć.
Może głównie tak.
Tak z grubsza. I właśnie chodzi o to, żeby dzieci uczyć, dzieci i młodzież, zasad savoir vivre. Czy młodzież w ogóle zna takie słowo?
Ja 5 lat temu zaczynając
dokładnie te 2014.
Tak, w szkołach średnich głównie, bo te małe dzieci to trudno pytać o takie słowo. Zadawałem pytania zawsze na początku, bo byłem specjalnie, przyglądałem się lekcjom i zadawałem pytanie, czy wiecie, co to znaczy słowo savoir vivre? Proszę mi wierzyć. Na 25 osób, pośrednio mniej więcej tak klasy liczą, 3 osoby wiedziały, ale nie do końca, bo to słowo savoir vivre jest dość obszerne, znaczy pojemne, jeżeli chodzi o zawartość intelektualną i tak dalej. Czyli de facto nikt nie wiedział, absolutnie. Nie, było bardzo, mnie to zasmuciło i w tym momencie postanowiłem zabrać się bardzo intensywnie i promować tą naukę tego dobrego zachowania, bo słowo savoir vivre znaczy savoir umieć, vivre życie. Inaczej to jest sztuka życia. I postanowiłem to przenieść, bo tu jeszcze muszę wrócić do tego, dlaczego ja i dlaczego ten temat. Otóż właśnie gdzieś tam, może i 6 lat temu widziałem taką notatkę w gazecie mówiącą o tym, że takie zajęcia są prowadzone na, dokładnie na Politechnice i okazało się, że jest tak duże zainteresowanie, że sale mimo że to nie jest obowiązkowe, nie są te zajęcia, pękają w szwach. Więc wtedy dopiero postanowiłem, że przeniosę, z uwagi na te moje umiejętności wydawnicze i redaktorskie i w ogóle, że przeniesiemy to na ten niższy poziom, czyli na szkoły podstawowe i szkoły średnie. I poznałem taką moją koleżankę, którą znamy się od wielu i ona takie wykazywała zainteresowania tą dziedziną, pani Elżbieta Blum. I poprosiłem, żeby napisała dwie pozycje. Na tym początku były te dwie pozycje.
Dwie książeczki, bo powiem państwu, że do studia razem z panem Władysławem wkroczyły też książki. Właśnie 3 książki mówiące o tym, o dobrych manierach. Są napisane prosto albo w sposób bardziej skomplikowany, w zależności od tego, do kogo są kierowane. I to są tak, książeczka Hektor i przyjaciele.
To jest klasy pierwsze.
Tak jest. Szkoła podstawowa klasy od drugiej
do czwartej.
Savoir vivre, nasza codzienność.
Tak.
Podstawówka, savoir vivre, mój sposób życia już do 8 klasy. No i licea, savoir vivre, mój sposób życia również. No właśnie.
No oczywiście, postaram się podzielić na, właśnie przez te kategorie, bo ten poziom intelektualny tych dzieci jest, trzeba to po prostu dostosować.
Chodzi o to, żeby dzieci rozumiały.
Żeby i chciały słuchać, nie? Tym bardziej, że to były zajęcia interaktywne. To są zajęcia, to nie jest tak, że...
Takie sztaty można powiedzieć.
Tak, tak, bo tak nazywamy też, że panie wykładają, a reszta słucha nie. Po prostu jest tak. Jeszcze wymyśliłem coś takiego w tych pierwszych klasach i właśnie w tych nasza codzienność. Wymyśliłem takie plansze, nazwałem to dydaktyczne, że każda z tych haseł savoir vivre jest omawiane i po prostu każde dziecko przykleja to na tej planszy i ta plansza zostaje w szkole, w klasie.
Czyli zostaje pamiątka, a dzieci jednocześnie aktywnie uczestniczą w zajęciach.
Tak, absolutnie.
A proszę mi powiedzieć, jakich dobrych manier można nauczyć te najmłodsze dzieciaki? Może zacznijmy od podstaw. Skoro już wykonujemy taką pracę u podstaw, no to zacznijmy od tych maluszków.
Zaczynamy uczyć te takie, znaczy nie do końca, powiedzmy wybiórczo, tych 8 podstawowych zasad savoir vivre.
A jakie to zasady?
No to
damy radę wymienić wszystkie?
Natomiast nie wszystkie w pierwszej klasie są. Ponieważ to jest w formie napisane bajki, gdzie powstają, jak ja nazywam te słowa klucze, proszę, przepraszam, dziękuję. I później idą te słowa, ale wybrane z tego. Między innymi zasada starszeństwa, czyli szacunek do starszych. Zasada wzajemności, zasada uszanowania prywatności też o takiej formie bardzo dostępnej tym dzieciom, bo ponieważ tam odbywa się tylko jedna lekcja i one z uwagi na małą koncentrację, one muszą po prostu mieć...
Oczywiście, że
bardzo,
tak. Bardzo ale precyzny. Proszę mi powiedzieć, ja myślę sobie, że to jest bardzo duże wyzwanie, kiedy mówimy o zasadzie uszanowania prywatności, a żyjemy w takich czasach, kiedy prywatność jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Na przykład w mediach społecznościowych tak. Ludzie chwalą się swoją prywatnością, zapraszają do prywatności i prywatność staje się publiczna.
Tak, tylko że my, to jest o to chodzi, że w tej zasadzie uszanowania prywatności mówimy o szacunku do poglądów tej drugiej osoby.
W tym sensie,
że my po prostu wiemy, że ktoś ma inne poglądy, ale my wyrażamy szacunek w ten sposób, że nie negujemy tego, dyskutujemy, pozwalamy sobie na wymianę poglądów, o tak bym powiedział, w takim kontekście.
Czy dzieci to rozumieją?
Jeżeli to jest tak dobrze podane, bo ja tak jakby abstrahuję trochę od tej pierwszej klasy, bo ponieważ tam my robimy to w formie bajki takiej, nie? To trzeba to jakoś tak inaczej podać. Mhm. Zasada dyskrecji, że nie skarżymy. W ogóle takie kilka rzeczy.
Ale bardzo mnie ciekawi zasada zdrowego rozsądku.
To jest trudno dzieciom wytłumaczyć zasadę zdrowego rozsądku. Zasada zdrowego rozsądku...
To proszę wytłumaczyć teraz dzieciom i dorosłym słuchaczom.
Polega na tym, że nieraz, mimo że mamy zasób tej wiedzy zawartej w tym savoir-vivre, jesteśmy w sytuacjach, które my po prostu nie potrafimy przejść. Nie wiemy, jak się zachować. I tu się powstaje taka sytuacja, że możemy się zwrócić o pomoc do ludzi, którzy wiedzą, załóżmy. Którzy pomogą mi wyjść z tej sytuacji.
Ale zdrowego rozsądku to jest też taka zasada reagowania na bieżąco.
Tak, tak. Mhm. Które jakby ten savoir-vivre nie ogarnia tego, nie?
To są nie, takie nie reguluje. Sytuacje. Trzeba wymyślić. Życie jest po prostu bogatsze niż reguły savoir-vivre.
Mimo takiej dość sporej tutaj wiedzy zawartej w tym sztuce życia. Mhm.
Bardzo mnie ciekawi, i to jest też bardzo ważne, uprzejmość wobec osób niepełnosprawnych. Jak być uprzejmym w taki sposób, żeby osoby niepełnosprawne nie poczuły się urażone? O tym porozmawiamy za kilka minut po muzycznej przerwie.
Dobrze.
Czerwca w naszym kraju to jest dzień savoir-vivre. Chodzi o dobre maniery. Ja myślę, że z dobrymi manierami to jest troszkę tak jak z jazdą samochodem. Można się tego nauczyć i postępować według zasad właśnie etykiety. No ale skądś tę wiedzę trzeba czerpać. I dlatego dzisiaj w studiu gość Władysław Harasimowicz ze Stowarzyszenia Instytut Przestrzeni Publicznej, który jednocześnie zajmuje się wydawaniem książek i opracował program nauczania zasad savoir-vivre dla różnych grup wiekowych, począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, skończywszy na młodzieży licealnej. No właśnie. Towarzyszą temu programowi różne książki. To przypominam tym, którzy być może dopiero teraz włączyli radio i dołączyli do słuchaczy audycji z innej bajki. W jaki sposób podchodzić do osób niepełnosprawnych? To jest jeden z wątków oczywiście, które pani Elżbieta Kuśmierek-Blum, autorka książki Savoir-vivre, Mój sposób życia, porusza. Uprzejmość wobec osób osób niepełnosprawnych, które są obecne w przestrzeni publicznej, to też jest bardzo ważna sprawa. I czasami myślę, że ludziom nie brakuje dobrej woli, ale obawiają się, że naruszą przestrzeń osobistą takich osób. I jakie miałby pan tutaj
ten temat rady? Bardzo też poruszyliśmy i prezentujemy. Podczas tych zajęć właśnie szczególnie. Jeszcze mamy taką prezentację specjalnie komputerową dotyczącą niepełnosprawnych. Mówimy o tym, że musimy być wobec takich osób tolerancyjni. Musimy po prostu, bo one istnieją w tym środowisku. Nieraz są niestety nie wszędzie akceptowane z uwagi na swoją przypadłość, tą, którą fizyczną czy inną. I tu jest problem. Ale
nie to świadczy o braku dobrych manier u tych, którzy tak się zachowują.
Tak, no jak nie, przede wszystkim tolerancja, ale musimy też mówić o akceptacji tych osób, nie? Bo można być tolerancyjny, można tego, ale możemy tego nie akceptować. Ale staramy się pokazywać dosłownie na przykładach takich obrazkowych, jak się zachować wobec niewidomego, czy jak się zachować wobec człowieka, który idzie z psem, który prowadzi tego niewidomego, że nie należy go dotykać, żeby nie dotykać tej, jak pani powiedziała, tej przestrzeni, nie naruszać tej przestrzeni tej osoby niepełnosprawnej. Mm-hmm. Także o tych sprawach też mówimy. I jest to przyjęte. Zresztą nawet na tych zajęciach są osoby niepełnosprawne. To jest nawet takie bardzo pozytywne i integracyjne z tą klasą, nie? Bo nie zawsze są one sprawiedliwe wobec tej osoby, mimo że one są intelektualnie i naraz wyprzedzają.
Czyli rozumiem, że te zajęcia również służą znoszeniu barier.
Tak, absolutnie.
Pomiędzy ludźmi.
O tym mówi. O tym swoich tych zasadach tam podkreśla. Zasady etyki, przecież tam jest mnóstwo. Jak ja spróbowałem w tym roku, wysłać do Ministerstwa Edukacji pismo takie przy pomocy jednego z panów posłów z prośbą właśnie, dlaczego tego nie ma w szkole jako przedmiot.
Ich zajęć.
Tak, normalnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jedna lekcja tygodniowo by się przydała, bo jest.
A otrzymał pan jakąkolwiek odpowiedź?
Tak, dostałem. Dostałem odpowiedź taką na okrągło, że my tu wiemy, mówimy, robimy i w ogóle, to nie może być przedmiotem obowiązkowym, może być nadobowiązkowym. Więc idę dalej.
Czyli mamy zajęcia nadobowiązkowe, dodajmy, jeszcze tutaj zerknę do notatek, które między innymi przetoczyły się w gminie Komorniki, Pobiedziska, Swarzędz, Kórnik, Puszczykowo, Rokietnica, a na terenie powiatu
Wągrowieckiego
w gminie Mieścisko. 10 tysięcy uczennic i uczniów
wzięło już udział. Tym udział przez te 5 lat.
To bardzo dużo. A proszę powiedzieć o netykiecie, o bezpieczeństwie w sieci. Jeżeli tutaj zahaczamy też o czasy współczesne, bo chodzi o to, żeby zasady savoir-vivre pokazywało, że to ułatwia życie, prawda? To nie jest utrudnianie życia
nie,
i wtłaczanie
nie,
dzieciom
chodziło.
Jakichś
nie.
reguł. Co z netykietą?
Ja spotykałem się z moimi kolegami, profesorami i się skarżyli, że te maile, które przychodzą od studentów, mają taką formę bezpośredniejszą, po imieniu. I w ogóle to mu się nie podobało. I my na to zwracamy uwagę, że pewne zasady muszą być. Powitanie takie nie bezpośrednio osobiste, bo ponieważ się te osoby nie zna. Nie? I oczywiście pozdrowienie na końcu. I oczywiście nie używamy wulgaryzmów. Język jest taki bardzo kulturalny.
Elegancki.
To jest ta wymiana tych maili musi być właśnie na tym poziomie. Ale to wziąłem od tych moich kolegów wykładowców. Mówię, że piszą do mnie, to pan profesor ma do niego po imieniu. Nie? Po prostu trochę nie wypadało. I właśnie to było też.
Chyba, że są po imieniu.
Nie sądzę. Nie.
To nie był ten przypadek.
Nie, to nie był przypadek zupełnie. Mhm. Także to jest ważne. I oczywiście używanie. Internet to jest bardzo fajne, bo ja też mam jakiś tam swój, zresztą dom wydawniczy wypuściłem też na tym i chwalę się tylko nagrodami, nic więcej. Ale po prostu jest jakaś granica. Ja też uznaję tą granicę.
Granica z pochwalania się, tak?
Tak, ale granica jeszcze pokazywania siebie w tej przestrzeni internetowej. Mhm. Że są pewne granice. Nie można szkalować. No takich rzeczy się nie robi. Ja tego nie znoszę i w ogóle nie lubię. Natomiast no może, jeżeli ktoś chce pokazywać dobre sprawy, przyrodę, pozytywne jakieś przykłady zachowań się, to proszę bardzo, to jest promocja, to jest właśnie na tym to polega. Nie?
A proszę powiedzieć, czy zaobserwował pan jakąś taką dziedzinę, która dzieciom i młodzieży sprawia największy problem? Coś, co było na przykład największym wyzwaniem, albo jednym z największych zaskoczeń, albo zdziwieniem po prostu.
No na pewno poruszę te sprawy tych osób niepełnosprawnych. To były rzeczy, które one nie wiedziały, że tak nie można robić, że nie stygmatyzuje się tych dzieci, nie? Bo to prowadzi do depresji, do różnych bardzo dramatycznych rzeczy.
Czyli, że może mieć to poważne konsekwencje społeczne.
Że nie można. No trzeba ich przyjąć, bo na tym to polega. Ja teraz słyszę gdzieś tam, że podobno w szkołach już dzieci niepełnosprawne mają się uczyć, bo w domach to jest w ogóle fatalne. To jest niesamowite.
A proszę powiedzieć, a co z jedzeniem? Ponieważ tak, no, jeżeli mamy elegancki obiad, tutaj wiadomo, że muszą być odpowiednio ułożone sztućce, im bardziej skomplikowane dania, czy im więcej tych dań, no to tutaj mamy komplikacje ze sztućcami, ale z drugiej strony, tak na to dzień, idziemy sobie do restauracji na frytki, no i tutaj nie ma sztućców, tu palcami jemy frytki. No i dzieciaki są pomiędzy zasadami savoir vivre, które być może wydają się abstrakcyjne, a takim codziennym konkretem i kotletem.
Ale proszę mi wiedzieć, jeżeli przejdą te nasze warsztaty,
tak?
To będą wiedziały już, że nie mają się czego bać, idąc na wystawne przyjęcia, ponieważ tam jest tak przygotowane to, używanie tych sztućców zależy od kolejności podawanych rodzajów potraw. Czyli z brzegu używają najpierw te wszystkie sztućce z brzegu, aż dochodzą do pewnych rzeczy.
Tak naprawdę
rzeczy.
To jest proste.
Tak, ale to tego się nie, też ktoś by nie wiedział, bo no, zobaczy różne dania. Jest jeszcze taki zestaw sztućców surfingowych, czyli środka stołu, które są tylko używane na stole. A my uczymy dzieci, to w tych książkach, no już w tym nawet, tych drugich klasach uczymy, jak ustawiać podstawową zastawę na stole.
Czyli jeżeli są takie zajęcia, to pokazują państwo prezentację, czy prowadzicie z talerzami i sztućcami?
Z talerzami i sztućcami i one z tego naszego warsztatu zdają jakby taki trochę żartobliwy egzamin.
Jak im idzie?
Bardzo dobrze. No zapamiętuję, bo to, że tu z tej strony widelec, łyżka, mała łyżeczka, filiżanka, serwetka. Takie podstawowe rzeczy. Duży talerz, mały talerz. I to wszystko jest przyjęte. I co ciekawe, ja naprawdę dostaję, to nie jest jakiś taki wymysł. Dostaję nieraz telefon od rodziców, że pół roku usiłowałem nauczyć dziecko, że to mam powiedzieć tak, to mam powiedzieć.
I co? I orka na ogorze, tak?
Poza, no i tu się okazuje, po naszych zajęciach dziecko przychodzi i robi tak, jak trzeba. Nie dość tego.
Tak, dziecko po zajęciach przychodzi do domu i mówi, a gdzie widelczyk do ryby?
Tak, no jakby tak, jeżeli się zapamięta. Natomiast mam takie też przypadki, tam mój kolega z Uniwersytetu Ekonomicznego, podarowałem jemu tam wnukowi. No to ten człowiek przychodzi wchodzi po domu, to ma znakomity wpływ w ogóle, te warsztaty. Proszę sobie wyobrazić, to trafia do 10 tysięcy domów. Nie? Ta wiedza ich. Ja zresztą, jak wręczałem im na koniec to, bo, żeby to jak...
To, czyli tego, powiedzmy słuchaczom książeczki.
I ten personalny dyplom, tak czy jest. Certyfikat.
Ponieważ każdy po warsztatach otrzymuje książeczkę i certyfikat, taką formę dyplomu.
Imienny, tak? I powiedziałem, idźcie do rodziców i pokażcie, że wy teraz wiecie. Wy wiecie.
I co, i w rodzinach blady strach.
No, nie, to jest trochę komiczne i groteskowe, że jak dziecko poucza rodzica, że to nie tak powinno być, a powinno być trochę inaczej. A ten akurat, wracając do tego przykładu, to chodzi z tą książką w domu i normalnie mówi, że ten źle siedzi, że wyprostowany, że powinien nie łokcie na tym, tylko normalnie. Także bardzo, bardzo ciekawy i takie dość, no fajne, pozytywne. Mnie to cieszy po prostu.
No właśnie, tak tutaj otworzyłam, jak się je poszczególne potrawy. To jest dopiero...
Nie,
to jest wyzwanie. Takie,
tak jak mówiłem.
Ostrygi.
Tak jak mówiłem. One na każdym, jeżeli to jest na tych przyjęciach zresztą, no to jest poustawiane. zmiany. To nie może zajść pomyłka, nie?
No tak, ale taka podstawowa zasada, że na przykład się nie mlaszcze. Tak?
No nie, absolutnie. A wreszcie, co chciałem o tym powiedzieć, bo ponieważ ja dość sporo jeździłem po świecie i niestety byłem w Chinach również. I...
Dlaczego niestety?
Znaczy, stety, ale z innego powodu.
Rozumiem.
Niestety,
proszę wyjaśnić.
Tam jest właśnie to mlaskanie. To jest przyjęte.
To jest to oznaką aprobaty, tak?
Tak, no ja w ogóle tego... Ja nie mogę... Inne rzeczy jeszcze, które mi się tam nie podoba. Także mówię, że ten sabor generalnie obowiązuje na całym świecie. Natomiast są jakby osobliwości kulturowe, nie? Czyli inaczej...
No tak, ale ja myślę, że to już jest tak zwana wyższa szkoła jazdy. I że jeżeli dzieciaki będą znały te podstawy europejskie...
Tak. To im wystarczy, naprawdę wystarczy i będą szanowane i będą miały się zachować.
A na pewno będą robić dobre wrażenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gościem audycji Z innej bajki był pan Władysław Harasimowicz, wydawca i pomysłodawca programu Do nauki Savoir Vivre dla dzieci i młodzieży. Dziękuję za wizytę w studiu. I jeszcze chciałam dodać, że są książki w studiu. Jeśli państwo chcieliby otrzymać, to proszę się zgłosić mailowo na adres z innej bajki @radiopoznan.fm. Dziękuję.
Dziękuję również.